Jak zaczynałem, to nie miałem takich predyspozycji. Łukasz i grać u mnie, i śpiewać. Filip, Filip. Może dzisiaj prorokuje Łukasz coś, to nie wiem. Filip. Ja to na początku tylko umiałem grać pastora. Kochani, chciałbym, abyście dzisiaj otworzyli Biblię ze mną do 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ewangelii Mateusza, 5 rozdział. Od pewnego czasu jesteśmy w tym fragmencie Słowa Bożego, które popularnie nazywa się kazanie na górze, gdyż Pan Jezus, nauki, które są wygłoszone w następnych 3 rozdziałach, w 5, 6 i 7, wygłosił je właśnie, kiedy usiadł na górze. Pewne rzeczy ludzie posłuchali, rozeszli się do swoich domów, a później uczniowie zeszli się i mówią: Panie, chcemy więcej, mów nam więcej, chcemy się uczyć. I dzięki Bogu za tych, którzy chcą więcej, którzy chcą się uczyć. A nie za tych, którzy już na samym początku kazania patrzą na zegarek i mówią: o no, a w Polsce o nie. To nie jest wymówką dla kaznodziei, ażeby kazania były długie i nudne, ale dzięki Bogu za tych, którzy już w połowie tygodnia mówią: nie mogę się doczekać, aż będę mógł przyjść i nakarmić się Bożym Słowem. Nie dlatego, że kazania są ciekawe, choć to pomaga, ale dlatego, że rozumieją i wiedzą, czym jest Boże Słowo. Że Boże Słowo jest żywe. Boże Słowo jest skuteczne, Pismo Święte mówi. Boże Słowo działa w życiu. Boże Słowo nawet działa w życiu drugich ludzi, kiedy my je głosimy do życia drugich. Także to nie jest tylko zbiór jakichś przepisów, to nie jest kodeks, to nie jest konstytucja, to jest coś, co działa, co ma siłę, co ma moc. Niemniej jednak Boże Słowo często rzuca wyzwanie nam, abyśmy doświadczyli Jego działania i odczuwali to, jakbyśmy szli pod wiatr, jakbyśmy płynęli pod wiatr, jakbyśmy żeglowali pod prąd, pod wiatr. I typowe, praktyczne wnioski życiowe są takie, że wiemy i nie trzeba filozofa, aby właściwie odpowiedzieć na takie pytanie. Już małe dzieci potrafią odpowiedzieć, czy łatwiej jest iść pod górkę, czy z górki, czy na rowerze łatwiej jest wjechać pod górkę, czy zjeżdżać z górki. Czy łatwiej jest z wiatrem, z prądem, czy pod wiatr lub pod prąd? Odpowiedzi są jasne. Niemniej jednak na początku swojego kazania na górze Pan Jezus jak gdyby odwraca wszystko wbrew uniwersalnym zasadom, wbrew potocznej wiedzy, wbrew chłopskiemu rozumowi i podaje jakieś zasady, które niby mają być lepsze, a w odczuciu naprawdę są trudniejsze. Pan Jezus jak gdyby zachęca i mówi: automatycznie nie decydujcie się, aby płynąć z prądem rzeki, bo jeżeli naprawdę chcecie doświadczyć tego, co mam dla was, płyńcie pod prąd. Czytajmy. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc. Na chwilę się zatrzymajmy. Ci, którzy Go słuchali, mieszkali na terytorium, które było przejęte przez Rzymian. Ludzie ci pochodzenia żydowskiego nie mieli praw, takich, jakie mieli Rzymianie. To mniej więcej wyglądało jak Polska w czasach okupacji, czy Polska w czasie zaboru, gdzie obywatele, Polacy, nie mieli wiele praw. I tak samo Żydzi w tamtym czasie nie mieli takich samych praw, jakie mieli Rzymianie. Nie byli to do końca niewolnicy, ale byli to obywatele drugiej klasy. Ich marzeniem było, ażeby osiągnąć niezależność jakimkolwiek sposobem. I kiedy pojawiali się na arenie ekonomiczno-politycznej różni ludzie, kojarzyli z nimi nadzieję, że sytuacja się zmieni, że będą mogli korzystać z życia, budować swoje życie. I nagle pojawia się Jezus, który zwraca na siebie uwagę tłumów i publiki i podaje pewne zasady. Spróbujcie się wczuć w to, co słyszeli ci ludzie, którzy mają marzenia, tak jak my wszyscy. I nagle Pan Jezus mówi coś takiego. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Dlatego, że to słowo błogosławieni będzie się powtarzało, chcielibyśmy przez chwilę wyjaśnić sobie, czym to słowo jest, co to znaczy być błogosławionym. Błogosławić oznacza dobrze życzyć. Błogosławić to znaczy wpłynąć na sytuację tak, żeby była ona lepsza. A więc jeżeli stałem w kolejce i kupowałem mleko i chleb i masło i konieczne produkty, które potrzebne mi są, aby nakarmić mnie i moją rodzinę. I w domu czekają głodni i mam za 15 minut wrócić, ażeby na śniadanie podać im te ciepłe bułeczki. I stałem godzinę w kolejce, a za mną już jest kolejka, która będzie trwała 1,5 godziny. I muszę zapłacić i brakło mi $1. I nie wiem, co zrobić. I nagle ktoś z tyłu trąca mnie w ramię i mówi: trzymaj, wiesz, tu masz $1, zapłać. Wiecie, za co tak naprawdę jestem wdzięczny? Nie za tego dolara, bo ten $1 to jest $1. Ale ten $1 sprawił, że nie chciano mi tych zakupów sprzedać. Ten $1 sprawiał, że rodzina by była dłużej głodna, by musiał wrócić do domu i wziąć tego dolara, wrócić do sklepu i stać następne 1,5 godziny. Zostałem ubłogosławiony. To słowo błogosławiony oznacza również szczęśliwy. Moja sytuacja nieszczęścia zamieniła się w to, co wspominam, że miało pomyślne zakończenie. A mogło mieć tragiczne. Bo wiecie, jak matka reaguje, kiedy wie, że dzieci są głodne. A więc ten dolar zmienił wszystko. Być błogosławionym to doświadczyć czegoś, co sprawia mój stan świadomości, mój stan emocji, moje realia, które były tragiczne, negatywne, nieproduktywne, w coś, co nagle obróciło się coś bardzo dobrego, pozytywnego, szczęsnego, błogosławionego. A więc kiedy mówimy błogosławieni, to znaczy ci, którzy mówią, że stan, w którym jestem, jest najlepszy, jaki może być. Błogosławieni ubodzy. Kochani, gdyby na tym się zdanie skończyło, to mielibyśmy niesamowite zamieszanie. I czasem religia tak naucza. Jest dominujący chrześcijański kościół, który naucza, że ubóstwo jest Bożą rzeczą, jest Bożą sprawą, jest to coś szlachetnego, coś dobrego, co nas uszlachetnia. Tak samo jak pewien system polityczny nauczał, że praca uszlachetnia. Słyszeliście kiedykolwiek? Człowieka, który łopatą, kilofem pracuje, pot się z niego leje, pracuje za niewolniczą stawkę i mówi: tak jestem wdzięczny, że mogę, że ta glina taka twarda, że jak wbijam ten kilof, to... I kochani, to, co się dzielę z wami, to nawet do tego momentu nie wymyślam historii, tylko to są rzeczy, które ja doświadczyłem w życiu. Stałem w kolejce, brakło mi pieniędzy, ktoś mnie ubłogosławił. Kopałem dół i myślałem, że szybko wykopię. Właśnie pod podobną tablicę w kościele, w innym kościele, gdzie służyłem. I wtedy już służyłem jako pastor. Także dla wszystkich tych, którzy myślą, że są jakieś elitarne służby w Kościele, gdzie inne już później dla nich nie są, ja jako pastor przez tydzień czasu kopałem dół pod fundament na podobną tablicę informacyjną, jaką my mamy. Tu jak wychodzicie, tam gdzie te kwiatki piękne rosną. I kopałem cały tydzień. I pot się ze mnie lał. I ziemia była tak twarda, a budżet kościelny nie pozwolił na wynajęcie koparki, ani na wynajęcie młota pneumatycznego, ale musiałem własnoręcznie kilofem to kopać. I kiedy ostrą stroną wbijałem w tę glinę, kilof tylko tyle wchodził, a więc za każdym razem tylko taki centymetr, jakbym dentystycznymi narzędziami to kopał, tak się czuło. I powiem wam, że wcale wtedy nie mówiłem: Boże, dzięki Ci, że tą ziemię twardą tak zrobiłeś, bo to mnie tak uszlachetni, teraz wszystkie grzechy ze mną przez pot wyjdą. Nie! Tak naprawdę mówiłem: Boże, czemu oni się nie zgodzą na to, żeby koparę wynająć, taką małą, gdzie ja bym usiadł, wykopał to w ciągu jednej godziny i sprawa by była załatwiona. Błogosławieni ubodzy, kochani, ubóstwo jest problemem, problemem ekonomicznym. Kraje, które mają ubóstwo, musimy pomagać. Ubodzy potrzebują pomocy, to nie jest stan błogosławiony. Jeżeli funkcjonujemy w miarę, że długów nie mamy, jakbyśmy zareagowali, kiedy 31 grudnia ktoś by nam podał rękę i mówi: życzę Ci, żebyś w przyszłym roku zubożał. No jeżeli to jest cudowne, jeżeli to jest błogosławieństwem, zubożejmy. Nie, więc o czym Pan Jezus mówi? Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Abyśmy choć troszeczkę mogli to zrozumieć, Psalm 40 rzuca nam światło na tą sprawę. Psalm 40, werset 18. Otwórzmy Psalm 40, werset 18. Jest to Psalm Dawida. Kim był Dawid, kochani? Królem. Dawid miał dość złota, Dawid miał dość wojska, Dawid miał wszystko. Można by powiedzieć, był bogatym człowiekiem? Pewnie. 18 werset Dawid mówi tak. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny. Zatrzymajmy się na chwilę. W Ameryce są takie niuanse, gdzie ludzie, którzy wiem, że mają miliony dolarów, zdarzyło się, że mówili mi, że są biedni, że mają problemy finansowe. No, może i mają, bo źle tym zarządzają i to jest możliwe, kiedy poinwestują, nagle zmienia się ekonomia, mają to pozamrażane albo czegoś nie mogą sprzedać. Może tak być, ale niech ci ludzie nie mówią, że są biedni, że nie mają na jedzenie. Kiedyś siedziałem z człowiekiem, który wiem, że jest milionerem, chrześcijanin, tak. On mówi: wiesz co, ostatni miesiąc to nawet nie mamy na jedzenie. Ja aż chciałem wyciągnąć, powiedzieć: masz tu 20 dolarów, to kup jedzenie swoim dzieciom. Już nie powiem, jakim samochodem jeździ, bo się domyślicie, o kim mówię. Dawid mówi: ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim, Boże mój, nie zwlekaj. O czym Dawid tutaj mówi? Dawid znalazł się w sytuacji, gdzie wrogowie go otoczyli, a ludzie na jego własnym dworze byli zdrajcami i poczuł się tak samotny, że mówi: Boże, jak Ty nie zareagujesz w moją sytuację, to nic mi z tego wojska, z tego bogactwa, z tego wszystkiego, nic z tego nie będę miał. Jestem ubogi i biedny. To mi w ogóle nie pomoże. I to, o czym Pan Jezus tutaj mówi, to słuchają go ludzie, którzy nie mogą mieć majątków, ponieważ kraj ich został zabrany. A Jezus mówi: mimo tej sytuacji nie martwcie się, ponieważ jest możliwość tego, abyście byli błogosławieni. Kiedy? Kiedy staniecie się nie ubogimi ekonomicznie, ale ubogimi w duchu, bankrutami duchowymi. Kto to jest bankrut duchowy? To jest człowiek, który wyczerpał wszystkie środki życiowe i doszedł do wniosku, że pieniądze mu nie pomogą. Kiedy milioner otrzymuje diagnozę od lekarza, że jest chory na chorobę, na którą medycyna nie zna lekarstwa, co z tych pieniędzy? Co z tych pieniędzy? Nie ma lekarstwa. I taki człowiek, można go nazwać ubogim w dziedzinie zdrowia, ponieważ ma miliony, ale w tej dziedzinie pieniądze nie są w stanie mu pomóc. Inny człowiek może być wpływowym, ale nagle jego może partia się zmienia i sytuacja w kraju się zmienia i staje się człowiekiem już niewpływowym. Kiedy system się zmienił w naszym kraju, w Polsce, miałem okazję spotkać się z niektórymi wpływowymi ludźmi. Miałem okazję spotkać się z ludźmi, którzy mogli tylko jednym skinięciem palca sprawić, żebym w 86 roku nigdy nie wyjechał do seminarium do Kanady. To są ludzie, którzy mnie przesłuchiwali, to są ludzie, którzy mieli wielki autorytet wtedy, którzy czuli się bogaci i mówili, ha, to jest życie, po co ty do tego zgniłego kapitalizmu jedziesz? Tutaj my ci damy życie. Proponowali mi różne rzeczy. Czuli się bardzo bogatymi, a nie wiedzieli, że byli bardzo ubogimi ludźmi. Ponieważ system się zmienił i wiecie, gdzie ich spotkałem? Ja się nie śmieję z tego, tylko śmieję się, jak bardzo oni pomylili się w tym, co myśleli, że jest bogactwem. Sytuacja się zmieniła i dzisiaj ja przyjeżdżam do kraju i idę sobie we wtorek na tak zwany targ u nas w Głubczycach, bo we wtorek i w piątek mamy targ. I wiecie, gdzie ja tych ludzi spotykam? Sprzedają ziemniaczki. I witam się z nimi, oni mnie pamiętają. I mówią, Mirek, dobrze zrobiłeś, że nie wróciłeś do tego zgniłego socjalizmu. Jak się szybko zmieniło. I mówi, zobacz, teraz ja te ziemniaki, które w kołchozach, w PGR-ach sadziliśmy, mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem, ja teraz woreczek, mam nadzieję, sprzedam dzisiaj, żebym miał coś na jedzenie. Ubodzy w duchu to są ludzie, którzy mają albo i nie mają pieniędzy, którzy mają posiadłości albo nie mają, którzy są wykształceni albo nie. Ubogi w duchu to jest człowiek, który wie, że to, co posiada, nie jest powodem do czucia się bezpiecznie. Jedynym źródłem błogosławieństwa jest Bóg i Jego Królestwo. To jest człowiek, to jest bankrut, który doświadczył wszystkiego. To jest Filip, który mówi, że te wszystkie rzeczy, które były tak przyjemne na klatce schodowej i w innych miejscach, tak naprawdę nie dają prawdziwego szczęścia. Filip zbankrutował w dziedzinie szczęścia, a są ludzie, którzy mają 50 lat, i bez pierwszej setki wódki rano ręce się tak częszą i oni jeszcze nie doszli do wniosku, że to nie daje szczęścia. Są inni ludzie, którzy przez całe życie za innymi rzeczami biegają, bo myślą, że to ich wzbogaci i nie doszli do wniosku, że jedynym źródłem bogactwa to jest Bóg. I Pan Jezus mówi, błogosławieni wtedy jesteście, ponieważ kiedy będziecie ubogimi w duchu, nie będzie takiej sprawy, którą Rzym, przez Rzym mam na myśli Imperium Rzymskie, nie to, co dzisiaj Rzym oznacza, nie będzie w stanie wam niczego zabrać, ponieważ źródłem waszego bogactwa będzie Król Królestwa Niebios, a jest nim Bóg. I kochani, jeżeli chcemy doświadczać prawdziwych bogactw, wtedy musimy zacząć wierzyć w słowa Jezusa i praktykować to, co On powiedział. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Pan Jezus powtarza się w swoim kazaniu i niektóre prawdy rozwija bardziej. I w 6 rozdziale i 33 werset Pan Jezus mówi tak, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Co to znaczy ale? To słowo ale oznacza to, co wcześniej słyszałeś, nie jest już ważne. Co Pan Jezus wcześniej mówił? Że ludzie uganiają się za produktami ubocznymi, uganiają się za tym, co i tak Bóg ma w planie nam dać. Ludzie uganiają się za dobrami materialnymi, uganiają się za tym, co będą jeść, pić, gdzie mieszkać, co się ubierać. A Pan Jezus mówi, nie martwcie się o to. I Pan Jezus w tak kontrastowy to sposób i mocny mówi, że ktoś, kto nie rozumie, może dojść do wniosku, że Pan Jezus mówi, nie pracujcie, nie róbcie planów, nie inwestujcie pieniędzy, nie martwcie się w ogóle o wasze fizyczne życie, bo ja się o wszystko zatroszczyłem. Nie. To, co Pan Jezus powiedział, to nie traćcie życia na zdobywanie tych rzeczy, ale inwestujcie swoje życie we mnie i w moje królestwo. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, to znaczy Jego zasad, żyjcie według zasad Królestwa Bożego, a wszystko inne, co jest potrzebne wam do życia, co wcześniej było wymienione, będzie wam dodane w takiej obfitości, żebyście nie mieli braku w żadnej dziedzinie. Amen? Chociaż 3 osoby w to wierzą, ale to już wystarczy. Za niedługo zobaczycie zmianę w życiu tych ludzi i zaczniecie w to wierzyć. Zobaczycie, czym podjadą pod Kościół. Ale to już będzie zły powód, ażeby chcieć zacząć wierzyć. Bo może ktoś podjedzie czymś zardzewiałym. To nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy byli ubogimi w duchu i wierzyli, że jedynym źródłem ubogacenia nas w każdej dziedzinie życia jest tylko i wyłącznie Bóg. Nie martwcie się, mamy jeszcze tylko 7 błogosławieństw. Jest za 5:12. Kochani, jeżeli pozwolicie mi, jeszcze tylko 2, a resztę omówimy sobie w przyszłą niedzielę. Dalej, Pan Jezus mówi, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Znowuż, Pan Jezu, o czym Ty mówisz? Radość, smutek, smutek, radość. Co lepsze w życiu? No wiadomo, radość. O czym Ty mówisz? O jakim smutku? Dlaczego smutek miałby być błogosławieństwem? Komuś ktoś umarł? Przychodzimy, tak się cieszę, że Bóg Cię ubłogosławił. Coś nie tak, to byłoby niezrozumienie Bożych słów. To nie jest to, o czym Pan Jezus mówi. Błogosławieni, którzy się smucą. Jest to specyficzny rodzaj smutku. Spojrzyjmy najpierw, kiedy Jezus się smucił. Mamy kilka sytuacji, gdzie Jezus się smucił. Po pierwsze, Jezus się smucił nad stanem umiłowanego miasta Jerozolimy. Jest napisane, że Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą. Dlaczego? Dlatego, że Jerozolima, która miała być przykładnym miastem Bożego działania, jest napisane, że kiedy Bóg odwiedzał to miasto, nawiedzał go swoją obecnością poprzez proroków i inne działania, ci ludzie tego nie rozpoznawali. Jezus się smucił faktem, że ludzie nie rozpoznawali Boga w swoim życiu, nie rozpoznawali Jego działania. Czy Jezus został pocieszony? Tak. Dlatego, że kiedy Jezus umarł, zmartwychwstał i Duch Święty został wylany, znalazło się 11 mężczyzn, a później 12 został dodany, Paweł, którzy postanowili swoje życie oddać w niesienie misji na cały świat. I wtedy tysiące ludzi rozpoznawały Boże działanie. Jezus doznaje pocieszenia w swoim smutku. Jezus również rozrzewnił się nad śmiercią Łazarza. Ale nie tak do końca chyba nad śmiercią Łazarza, ponieważ Biblia mówi, że Pan Jezus zapłakał, kiedy przyszedł nad grób Łazarza. Ale pozwólcie, że się będę domyślał, że Jezus nie płakał nad faktem śmierci, ponieważ to, co mówił, to nie mówił, ojej, Łazarz umarł, co teraz zrobimy? Ale Jezus znowuż płakał nad niedowiarstwem ludzi, że ludzie nie posiadali wiary, aby oglądać Bożą chwałę. Ponieważ Pan Jezus mówi do sióstr Łazarza, Marii i Marty, jeżeli będziesz wierzyć, będziesz oglądać co? Bożą chwałę. To była okazja. Łazarz nie umarł. Łazarz śpi, Pan Jezus mówi, a to się stało po to, żebyście doświadczyli Bożej chwały. Ale Jezus się rozpłakał tam i ludzie mówią, patrz jak Łazarza miłował. Ale Pan Jezus nie płakał nad śmiercią Łazarza, Pan Jezus płakał nad niedowiarstwem ludzi. Błogosławieni są ci, którzy się smucą przede wszystkim nad własnym grzechem, nad własną niedoskonałością, nad własnym brakiem wiary. Następnie smucą się nad sytuacją swoich dzieci. Tylko my, Filip, wiemy, jak przeżywał twój tata Boguś, kiedy właśnie prosił o modlitwę. On miał smutną twarz, kiedy przychodził i mówi, módlcie się o mojego syna. Byłoby coś nienormalne, gdyby Boguś przyszedł i mówi, mój syn coraz bardziej brnie w grzech i to tylko po to, że doświadczymy jeszcze większego Bożego działania. Ja bym pierwszy go chwycił, powiedział, chłopie, idzie złą drogą, to nie o to chodzi. Ale ojciec Filipa mówi, módlcie się, był smutny, módlcie się, bo mój syn potrzebuje Boga, bo nie ma Boga w życiu mojego syna. I kochani, jest to właściwe źródło smutku, kiedy smucimy się nad faktem, że ludzie odrzucają Ewangelię, że ludzie nie chcą wierzyć w Boże Słowo. Kiedy smucimy się, kiedy widzimy, że ludzie potykają się w życiu, borykają się z tego powodu, że nie wierzą, że Boże Słowo może działać i że Boża droga jest najlepszą i jedyną drogą dla życia człowieka. Winniśmy się tym smucić. I Pan Jezus mówi, że tacy ludzie zostaną pocieszeni. Psalm 119, werset 136. Psalm 119, werset 136. Znowuż mamy Dawida, król, bogaty, który może się cieszyć wszystkim. Mógł sobie jeździć na jeziora, rekreacje. . 136 werset. Potoki łez płyną z oczu moich, dlatego, że nie strzegą zakonu Twego. Wiecie, czym się Dawid smucił? Rozglądał się dookoła na ludzi, którzy go otaczali. I płakał. Można było powiedzieć: Dawidzie, przestań się ludźmi przejmować. Zobacz. Tu se możesz jachtem popłynąć, tam możesz skorzystać, na urlop wyjechać. Co ty się martwisz ludźmi? Potoki łez płyną z moich oczu, dlatego że ludzie nie strzegą zakonu Twego. Ludziom nie zależy. Ludzie są obojętni. Czy byłoby to normalne, gdybym jako pastor mógł powiedzieć: potoki łez płyną? Bo dzisiaj przynajmniej 30-40 osób postanowiło zostać w domu. Obudzili się na czas, żeby wstać, przyjść do domu Bożego, oddawać razem z nami Bogu chwałę, ale obrócili się na drugi bok i mówią: a, jakoś się dzisiaj nie czuję, pośpię, potem się zrelaksuję, pójdziemy, wypożyczymy jakiś film, obejrzymy. No nic złego nie robią. Ostatecznie można powiedzieć: należy im się to chyba. Trzeba zrozumieć. Potoki łez płyną, że ludzie nie mają pragnienia, aby przyjść i napełnić się Bożym Słowem i Bożą obecnością. Potoki łez płyną, że ludzie nie wiedzą, że to nie jest obowiązek, ale to jest przywilej przyjść i razem oddawać Bogu chwałę. Kiedyś tak sobie w głowie podliczyłem, bo sobie myślę, skąd te uczucia we mnie, kiedy widzę puste ławki. Może tylko nas tyle jest, to nie ma co się smucić. I tak sobie w głowie policzyłem wszystkich ludzi, którzy do mnie mówią: pastorze, nasz kościół, Polskie Centrum, jest wspaniałym miejscem, nie wiem, co bym zrobił bez tego kościoła. I gdyby wszyscy przyszli w tą samą niedzielę razem, byśmy się tu nie zmieścili. Mielibyśmy problem. Ale mamy ludzi, którzy raz w miesiącu się pokazują, tylko i ciągle mówią: pastorze, tak się cieszę, że nasz kościół istnieje, że jest. I tym ludziom mówię: ale wiesz co, te pozostałe 3 tygodnie tutaj też byliśmy. Ja za każdym razem, jak jestem w Polsce, to muszę pooddychać powietrzem tatrzańskim. Ja kocham Tatry. Wybaczcie mi, góry skaliste są fajne, ale Tatry mają inną duszę w sobie. Ale się nie przyczyniam wiele oprócz tego, że może wrzucę tam do tej skarbonki 5 zł na ochronę Parku Narodowego. I za każdym razem przychodzę i mówię: ale fajnie, że tak, że są te teatry, że jest to zagospodarowane, że są coraz lepsze miejsca tam, gdzie można wypocząć i tak dalej. Ale gdyby wszyscy ludzie byli zaangażowani w teatry tak jak ja, to tam ten przemysł turystyczny by nie istniał. Ale byłbym smutny, gdyby nagle teatry znikły z powierzchni ziemi. I tak samo są ludzie, którzy podchodzą do sprawy Boga i Kościoła. Wtedy, kiedy naprawdę już chcą, już głowa boli, to sięgną, te tabletki tam gdzieś mają na tej półce i sięgają od tego bólu głowy. Kiedy Bóg chce być wodą życia, a nie tabletką od bólu głowy. Spróbujcie raz na miesiąc tylko wziąć łyk wody, czy przeżyjemy. Bóg jest wodą życia, chlebem życia, a nie czymś, co rekreacyjnie, raz na jakiś czas z tego korzystamy. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Będą pocieszeni, bo kiedy widzimy te rzeczy i ufamy, że Bóg może zmienić tę sytuację w naszym życiu i w życiu naszych bliskich, wtedy zaczynamy doświadczać tego faktu, że ci, którzy byli obojętni na Boga, obojętni na grzech w swoim życiu, nagle zaczynają się czuć niewygodnie z tym grzechem. Ja się niepokoję, kiedy ludzie żyją w grzechu, a ja jestem z nimi w przyjaźni, bo ja wierzę w bycie przyjacielem grzeszników, bo sam nim jestem. Pan Jezus nie był grzesznikiem, a był przyjacielem grzeszników. I są pewne stałe sytuacje w życiu ludzi, o których rozmawialiśmy, które zostały ujawnione w Słowie Bożym, że Bogu się nie podobają i ludzie ciągle to praktykują. Ciągle żyją w swoim stanie, w swoich sytuacjach, w swojej grzeszności, w swoim przestępstwie, nieuczciwości. I ja się dalej z nimi spotykam i rozmawiamy i jestem przyjazny do nich. I po jakimś czasie, wiecie co, naprawdę mnie już ponosi? Bo ja nie wierzę w powtarzanie się jak stara płyta. Za każdym razem ci ludzie wiedzą o tym. Kiedy po jakimś czasie ci ludzie myślą, że ja przytakuję na to, bo nie mówię o tym. A po czym poznaję? Bo kiedy próbowali się ze mną podzielić czymś nieuczciwym, jakąś nieuczciwą transakcją, oszustwem jakimś, zarobili na tym wiele pieniędzy, nagle widzą, że ja nie mówię, ale jesteś mądry. Tylko najpierw taka lodowa cisza, a później im mówię, co Bóg na ten temat myśli. I po jakimś czasie nie rozmawiamy o tym, nie mówią mi, a ja czuję, że dalej tam robią rzeczy, które... I znowu im się coś udało i znowu mi mówią... Ja mówię, ty dalej to robisz? Ja myślałem, że ty to zrozumiałeś, że inaczej nie da się biznesu prowadzić, bo już mi nic na ten temat nie mówisz. Ja mówię, nie, to nie jest moim obowiązkiem za każdym razem, jak się spotykamy, żeby ci o tym mówić, ale chcę ci powiedzieć, że smutno mi jest z tego powodu, że uważasz się za chrześcijanina, czytasz Słowo Boże i nie dociera do ciebie, że nieuczciwy biznes Bogu się nie podoba. To samo odnosi się do moralności, to samo odnosi się do traktowania rodziny, dzieci, męża, żony. To samo się odnosi. I nie za każdym razem szarpię za rękaw, choć chciałbym i chcę powiedzieć, słuchaj, tak gburowato, jak się odezwałeś teraz do swojej żony, to moja by mnie już dawno z domu wyrzuciła. Nie za każdym razem to mówię, bo nie chcę być takim kimś, kto tylko chodzi i wytykuje drugim ludziom, ponieważ czasem ja mam belkę w swoim oku, Pan Jezus powiedział, trzeba ją wyciągnąć, zanim komuś można źdźbełko wyciągnąć. Ale kochani, smuci mnie to i mam nadzieję, że was to smuci, kiedy widzicie takie rzeczy w swoim życiu i w życiu drugich. Ale to, co najlepsze jest, to kiedy modlę się o tych ludzi i nagle miałem sytuację, gdzie nawet ludzie potrafili w nieodpowiedniej porze do mnie zadzwonić. W pół do drugiej w nocy. Najpierw SMS-a. Śpisz jeszcze? Nie śpię. Wiesz co, nie mogłem spać. Oszukałem człowieka. Poszedłem, wyciągnąłem pieniądze z banku i poszedłem w gotówce, oddałem. Człowiek w szoku. Ja mówię, wiesz co, ty nawet nie wiesz, że cię oszukałem. Ja mówię, nie masz pojęcia, jaką radość mi sprawiłeś. Ci, którzy się smucą, będą pocieszeni. A zmagasz się z czymś w życiu i postanowiłeś i upadłeś, bo koledzy znowu cię skusili i tak dalej. Ale powiedz mi, nie zostałeś pocieszony, kiedy Bóg rzeczywiście użył te warsztaty i dzisiaj możesz powiedzieć, że jesteś wolny od tego? To jest prawdziwe, kochani, pocieszenie. Jeżeli smucisz się z grzechu w swoim życiu i nie tolerujesz go i nie przyzwyczajasz się do niego, przyjdzie dzień, że Bóg cię uwolni i będziesz doznawał radości człowieka. Psalmista, ten sam Dawid mówi, błogosławiony człowiek, któremu Bóg odpuścił grzech. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Obiecałem 3, ale zamkniemy na tym, bo widzę, że potrzebujecie pocieszenia. Dokończymy resztę w następną niedzielę, jeżeli nie w następną, to mamy jeszcze wiele niedziel, jak Pan Jezus nie przyjdzie. Ale kochani, zachęcam was, jeżeli chcecie zaprosić przyjaciół. Są to tematy, które mogą słuchać ludzie, nawet ateiści. Zaproście ich, ponieważ zobaczą, doświadczą, że tylko życie według zasad Królestwa Bożego jest życiem błogosławionym, szczęśliwym. jedynym wartym życia. Powstańmy, zakończmy modlitwą. Panie, dziękujemy Ci. Ty, który jesteś Królem Królestwa Bożego, tego Królestwa, które jest między nami. Mimo tego, Panie, że sytuacja na świecie jest jaka jest. Zmagamy się z ubóstwem, zmagamy się z terroryzmem, zmagamy się ze społeczeństwem, które jest zobojętniałe, to Ty jesteś Królem Królestwa, tego niewidzialnego Królestwa, które jest realne w życiu każdego, kto przyjmie Cię jako Króla, Pana i Zbawcę. Panie, i wtedy realia nasze się zmieniają. Wtedy Ty jesteś, Panie, źródłem naszego pocieszenia, źródłem naszego zaspokojenia, Panie. Wtedy mamy wszystkiego, co jest nam potrzebne do życia, gdyż Ty, Panie, obiecałeś, że kiedy szukamy Ciebie i sprawiedliwości Twojego Królestwa, wszystko inne będzie nam dodane. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dobrym Ojcem, jesteś dobrym Bogiem. Panie, proszę Ciebie, aby, Panie, każdy dzisiaj mógł zacząć